Witamy Państwa w niedzielne popołudnie w cyklu audycji Dulak 121 Świadkowie Historii, Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Bojanowska.
I nasz dzisiejszy gość, pan Leszek Orzechowski. Dzień dobry.
Kłaniam się.
Proszę Państwa, w tej audycji mówimy o historii i chcemy, aby pamięć o ludziach, którzy byli w tamtym czasie w obozie przejściowym w Pruszkowie, przetrwała. Zapraszamy gości, zapraszamy osoby, które mówią nam o tym, jak wyglądało życie w obozie, jakie były losy ich w trakcie powstania, a dzisiaj mamy troszeczkę inaczej. Dzisiaj mamy gościa, który opowie nam o zupełnie czymś innym, a między innymi będzie o akcji Peron. Ale poproszę panią dyrektor o kilka słów wstępu.
Zapraszamy osoby, które znalazły się w obozie jako więźniowie, ale przecież zapraszamy również osoby, które znają temat Dulagu z innej strony. Od strony pomocy, której udzielano więźniom obozu Dulag 121, pomocy, której udzielała im ludność cywilna, zarówno Pruszkowa, jak i okolicznych miasteczek. Dziś gościmy pana, który jako chłopiec, harcerz w tym czasie, obserwował, ale również brał udział w niesieniu tej pomocy i zna historię akcji Peron, która rozgrywała się właśnie na terenie Ursusa. Czy zechciałby nam pan przybliżyć tę historię?
Zapamiętałem z tych lat. Mając bowiem 14 lat, wśród rówieśników Ursusa uczestniczyłem w życiu naszego społeczeństwa, a w szczególności w tym, co było dla Polaka wówczas najważniejsze, a mianowicie relacja okupant niemiecki i my Polacy. Jednym z wielu wspomnień to było Powstanie Warszawskie. W następstwie czego w okresie okupacji, w okresie sierpnia, początek 1944, powstały obozy segregacyjne, obozy przejściowe dla ludności Warszawy. Jeden z głównych chyba to był Pruszków, właśnie obecny Dulag 121. Również wiele obozów w okolicznych miasteczkach. Tak.
Był
w mniejszym
obóz.
Zakresie, ale
był
też
mały
nie
obóz
należy
w
o tym zapomnieć. I w Ursusie był
jakiś w Ursusie,
tam,
tak.
Na terenie zakładów Ursusa. Były to formowane obozy tak po prostu dla
segregacji. No dobrze, a proszę mi łaskawie powiedzieć, na czym polegała konkretnie pomoc osób mieszkających w Ursusie tym, którzy byli transportowani do Dulagu.
Jeżeli chodzi o temat przez panią podniesiony, to była taka po prostu wyzwolona jakaś akcja poprzez społeczeństwo Ursusa, które wtedy miało około 6 tysięcy mieszkańców.
Tak, to było małe miasteczko.
Młodzi i starzy po prostu się jakoś tak zmobilizowali. Niewątpliwie inspirowani byli przez organizacje podziemne. To trudno mówić w tej chwili o jakichś schematach organizacyjnych. Niemniej jednak ten wątek tych, którzy walczyli w sposób taki prawie zbrojny, powiedzmy, z okupantem, dało się odczuć nawet i wśród nas, młodych chłopaków 14-letnich. Celem okupanta było przewożenie tych ludzi, nie tylko, bo tych kierunków było mnóstwo z Warszawy, po prostu do tegoż obozu, głównego obozu w Pruszkowie, na terenie tych zakładów. U nas na terenie Ursusa, na peronach, zjawiali się spontanicznie młodzież, dorośli i nie tylko z ciekawości, jak wywożono tych warszawiaków w tych elektrycznych składach pociągów, to takie elektryczne, które kursowały na trasie Warszawa Zachodnia, Pruszków, gdzie ludzie zostawali, wyładowali, sporadycznie i spontanicznie, właściwie nie sporadycznie, bo to było permanentnie, prawie że dyżury pełniliśmy młodzi i rzucaliśmy różnego rodzaju pokarm, czy wodę, czy jakieś tam napoje. Bo ciekawa rzecz, że pociągi przejeżdżające, one nie miały stałych przystanków na peronach. Myśmy wyczekiwali, jeden pociąg przebiegł szybciej, ale większość pociągów w trakcie peronów zwalniało. To też była akcja podziemnego działania kolejarzy, którzy zwalniali semafory, dawali opóźniające szybkość biegu, niejednokrotnie tam jakieś inna awaria. Ponadto była grupa, o ile wiadomo mnie, o tym, która była zakotwiczona na podstacjach, na stawniach, gdzie robiono zwarcia dla specjalnego zatrzymania się tego pociągu i powiedzmy wówczas powiedzmy łatwiej nam było rzucić ten pokarm. Niemcy naturalnie stali w każdym przedziale z bronią, więc nie zawsze to było bezpieczne. Chociażby nawet przywołam taki fakt z nazwiskiem koleżanki matka naszej, Jadzi Narożniak, zginęła, bowiem Niemcy nieraz oddawali salwę odstraszającą nas, którzy żeśmy na tym peronie byli, odstraszającą, strzelając w górę, ale nie zawsze te strzały były w górę. Jak świadczy nawet o tym, że właśnie matka tej koleżanki Jadzi Narożniak, nie wiem imienia matki, właśnie zginęła, została zastrzelona.
A też
przyszła
na peron po to, żeby pomóc.
Po prostu brała udział w tych, bo to były dosyć takie, mówię, spontaniczne grupy, a zorganizowane. To nie wiadomo, to nie potrzeba było.
Było powiedzmy, to po prostu naturalne.
Tak, ktoś tam brał z domu jakąś paczkę chleba, czy tam powiedzmy jakiś napój, czy jakiś kompot i szedł i cieszył się, jak ten wagon w to, po prostu okno otwarte tam, no naturalnie oddzielną rzeczą było wyrzucanie kartek przez jadących tam warszawiaków.
No i co, wtedy roznosiliście te
teraz
kartki?
Wtedy te kartki się zbierało skrupulatnie, zbierał jeden generalnie. Wszyscy, którzy zebrali, to oddarali do jednego z kolegów, który tam powiedzmy, między innymi właśnie ten Zygmunt, którego przywiązuje Białouz, przekazywał to już do zorganizowanej grupy, gdzie tam jakoś na kartkach były różne. Jak sobie przypominam, najbardziej mnie jako chłopakowi na przykład utkwiło to, że na jednej kartce pisało słuchaj, bo tam słoik po landrynkach, czy tam pudełko po landrynkach z tym, co po nas zostało, jest tam w ścianie prawej, tam niedaleko pieca. To takie, nawet jak ci ludzie niektórzy byli zdesperowani, że wiedzieli, że nie trafią już z powrotem po to, przekazywali wiadomość i tam napisane było Henia z Piastowa, czy tam coś, to trudno mnie w tej chwili szczegółów po prostu, bo gdyby...
Ale jakie też było zaufanie, prawda?
Tak, tak. Właśnie takie, ale mówię, dlatego, że chłopak no zawsze jakoś to był zainteresowany. Co ciekawą rzeczą było, była bardzo mocno zorganizowana akcja wyciągania z tych transportów
ludzi,
warszawiaków, którzy zostali wywożeni. Między innymi wielu kolejarzy, o tyle to z autopsji i z rozmowy z ojcem wiem. Ojciec przed wojną pracował w dyrekcji kolei, ale w okresie okupacji Lausweisu, tak zwanego to się mówiło, poszedł do pracy jako kolejarz normalnie jeżdżący na pociągi, bo to dawało Lausweis i powiedzmy taką w pewnym sensie nietykalność, w sensie zatrudnienia, bo to kolej
tak,
była...
A poza tym to jeszcze bardzo też chroniło podczas łapanek.
No więc właśnie dlatego mówię, dawało taki powiedzmy w pewnym sensie azyl. No to było różnie, bo jak jeździł na pociągach dalekobieżnych, więc były spotkania z partyzantami, to później tam też musiał odcierpieć, bo był przesłuchiwany jako kierownik pociągu, a dlaczego się zatrzymał, a dlaczego tego, ale to tam powiedzmy nie jest tematem sprawy. Ojciec w związku z tym, że znał siedzibę Warszawy Zachodniej, która bezpośrednio do głównej przylegała, Towarowa, zresztą myśmy mieszkali kiedyś na Pańskiej, przy Towarowej, Pańska 112, więc tamten teren był nieobcy ojcu mojemu i miał dużo i między innymi znajomych w Warszawie, bo jest w Warszawie takim urodzonym z tam kilku pokoleń, więc i rodzina, więc tak troszeczkę z wyrachowania w tej kolei się zatrzymał,
chciał pomóc,
czy rodzinę z tego. Trafiali się różni. Między innymi pamiętam takie nazwisko znane przed wojną i po wojnie, Krzakleski, tak jak Szaklewski, nasz obecny, nazwisko to był dyrektor i właściciel warszawskich młynów, który wraz z żoną przez między innymi mojego ojca został wyciągnięty z tego szpitala. Nie pamiętam w jakich okolicznościach, bo to były różne
sytuacje.
Była sytuacja, że mieli przekupionych Niemców, którzy tam zamykali oko i uciekali, prawda, z tym. Ale był taki opracowana metoda była, że wjeżdżając na teren obozu Dulak, na Pruszkowa, po wyładowaniu mieli skrytki w pociągu, po szafach pantograficznych, po tym powymontowywane sprzęt, zamykali tam tych ludzi i ci ludzie z powrotem, z pociągiem wyjeżdżali. I był taki główny odcinek historyczny, taki semafor między Piastowem a Ursusem po prawej stronie na odcinek Warszawy. Ten semafor zawsze był zatrzymywany, po umówieniu był zatrzymywany pociąg pod tym semaforem i tych ludzi tam wyjeżdżali. Między innymi tam, no powiedzmy, wyciągnął z rodziny moją rodzinę, mieszkali na Lesznie 105, Rytlowie, którzy później u nas mieszkali bardzo często, bardzo dużo ludzi w domu naszym na Trauguta.
To znaczy, że przyjmowali ludzi, którzy uciekli u siebie w domu.
Dopóki się gdzieś tam nie zaemigrowali. Było to ryzyko, bo niejednokrotnie Niemcy chodzili po domach i sprawdzali po prostu dokumenty. Tak. Jak warszawiak, to go zabierali. Ojciec między innymi właśnie tam cały czas się, że tak powiem, przy tym kręcił.
Nazywał się ojciec?
Feliks Orzechowski.
Pan Feliks Orzechowski.
Tak, ojciec...
Nie żyje od którego roku?
Od 1977, tak. Mieszkał cały czas w Rosji, w 1933 roku postawił tam dom przy dawnej ulicy Trauguta 9, tam też mieszkałem. Zaraz po wyzwoleniu to była pierwsza izba harcerska w tym domu właśnie, bo rodzice zezwolili tam naadaptować część górną i żeśmy tam po prostu urządzili pierwszą izbę harcerską, co jest w historii Ursusa opisane, że właśnie na tej trawie.
Właśnie i chciałabym, żebyśmy zaprosili Państwa na kolejną audycję z Pana udziałem, jeżeli zechce Pan przyjąć od nas zaproszenie, żeby Pan właśnie o harcerstwie, a także o członkach rodziny, którzy przeszli przez obóz Dulak 121 w Pruszkowie, nam opowiedział. Tym razem żegnamy się i zapraszamy tym samym Państwa na kolejny odcinek w przyszłą niedzielę o 15:30 na antenie Radia Bogoria. Gościem Dulak 121 Świadkowie Historii kolejnego odcinku był pan Leszek Orzechowski. Dziękujemy bardzo serdecznie i żegnałem się z Państwem Elżbieta Abramczuk.
Bożata Bojanowska.